Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, zawsze późno popołudniową porą. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel, Rzeczpospolita Multikulti, podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Z rubryki ogłoszenia drobne i komunikaty, ogłoszenia parafialne, napisali... Państwo teraz w ogóle piszą na adres babel@tok.pl.
Gorąco zachęcamy, tęsknimy za wami.
Tak, bez państwa głosów ten program byłby naprawdę inny, w znaczeniu gorszy. To po części dlatego, że państwo różne rzeczy proponują, sugerują, wrzucają dodatkowe wątki. Tak też uczynił jeden z naszych słuchaczy.
Tak, pan Wojtek do nas napisał. Mówię pan Wojtek, bo dzień dobry panom. Tak nas...
Dzień dobry panie Wojtku.
Dzień dobry panie Wojtku. Początek jest taki bardziej prywatny, na wesoło, a propos naszych fryzur i tak dalej, więc o wzroku, więc to nie będziemy się z państwem dzielić, ale oprócz tego pan Wojtek napisał: chciałbym zasięgnąć panów opinii na temat książki Stanisława Wicenza Na wysokiej połoninie. Albo Wicenza też, prawda, tak, może tak nie italianizując, na ile wiernie, prawidłowo odzwierciedla Huculszczyznę na początku XX wieku i na ile jest reprezentatywna dla sposobu życia mieszkających w tamtym regionie narodów czy grup etnicznych. Może umknęła mi jakaś panów opowieść babelska czy lechistańska, opowieści lechistańskie, dotycząca Stanisława Wincenza albo Wincenza. Panie Wojtku, Wincenz się u nas pojawiał, ale nie było, z tego co pamiętam, podcastu Babla albo Lechistanu, który byłby wyłącznie na jego temat.
Krytycznym opracowaniem nie
tak,
było.
Z tego powodu, że on się pojawiał się w kontekście na przykład Wołochów i ich migracji przez Karpaty, związków górali karpackich z góralami bałkańskimi i tutaj związków Imperium Osmańskiego z Europą Środkową i Ukrainą. To wszystko było, ale może umówmy się, że pan nas zainspirował, że zrobimy jakiś podcast, co na wysokiej połoninie polecam lekturę, tylko oczywiście proszę podchodzić do tego, że to nie jest studium naukowe oparte na badaniach terenowych i z jakąś metodologią, z chłodnym oczkiem naukowca, tylko mamy do czynienia z książką, którą polecam lekturę pod względem beletrystycznym, że jest to no, pewna wizja, opowieść artystyczna tego regionu, więc zrobimy coś o Wincenzie, to obiecuję i pamiętam, że kiedyś obiecywaliśmy i teraz mam wyrzuty sumienia, bo mi się przypomniało, że zrobimy też w kontekście książki Dybuk, tak? Dobrze pamiętam? A propos książki o rodzinie Kurskich i postaci z tej książki i obiecuję, że też się temu przyjrzymy. Natomiast dzisiaj...
Dzisiaj to państwo będą tak zaskoczeni.
No będzie niespodzianka.
Może czekaj, bo to jest tak jak w kinie, wiesz, uwaga, na filmie mogą wystąpić sceny drastyczne. No, albo masz skończone 18 lat, to my tak samo dzisiaj musimy dzisiejszy
odcinek. Nie, spokojnie.
Jeśli państwo są w fotelach, prosimy zapiąć pasy.
Paweł, przestań, no przecież...
No trzeba.
Już były podcasty, w których ludzi kroiliśmy na kawałki, obcinaliśmy głowy.
Ale obcych, a
było obcinanie
dzisiaj...
nie tylko kończyn, tylko języka, narządu mowy.
Adam, ale my dzisiaj...
Nabijaliśmy ludzi na pal.
Ale dzisiaj słuchaczy bierzemy...
Tam
wszystko prawda, w przestworza. Bierzemy.
Oczy, jeszcze to jest moje też, wyłupiliśmy oczy
ale nie
paru osobom.
Ale nie ludziom nam słuchających, a teraz ludzi słuchających zabieramy w przestworze.
Tak, tak, przestworza lecimy, ale no jeśli
prawie
wtedy nie było...
Prawie do nieba wzięłaś.
Ojejku. Jeśli wtedy nie było 18 i wyżej czerwonego znaczka z kluczykiem, to trochę mogą nam zarzucić hipokryzję. A oprócz tego przypominam ci, że pan Maciej Świrski nas bardzo uważnie słucha... I
uważaj,
nie prowokuj. Więc trzeba być bardzo ostrożnym. Będzie trochę przemocy, nie ukrywam, ale to nie jest najważniejsza kwestia. Już Paweł zdradził niespodzianka. Opowiemy wam, już wam mówię, jak to się stało. Byłem niedawno w Rumunii, odwiedziłem Braszów, a tam na przedmieściach jest industria aeronautica romana. Jar inaczej, tak? Czyli przemysł samolotowy rumuński. No więc oczywiście to jest firma, która miała wielkie znaczenie dla rozwoju lotnictwa rumuńskiego i bardzo dużą rolę odegrała współpraca z Polską. I przypomniałem sobie, że kiedyś, będąc młodszy, nie wnikajmy w szczegóły, jak znacznie młodszy, no to interesowałem się bardzo lotnictwem i między innymi współpracą właśnie z Rumunią, Bułgarią, Turcją, Grecją, Jugosławią. Co widzimy? Bałkany. Więc będzie mocno bałkańsko o polskim przemyśle lotniczym. Oczywiście to wszystko w kontekście też wojny obecnej, rosyjskiej agresji na pełną skalę przeciw Ukrainie. Ukraina się broni. My się też zbroimy. No i to jest, powiedzmy, teraz wszyscy nagle słyszałem dwie panie stojące w kolejce, że rozmawiały o haubicach. Więc jeśli taki się toczą rozmowy o patriotach i tak dalej, no to nie chodzi o
Himarsach.
No więc to chwileczkę, no to i my musimy dostosować się do nastrojów. O Ukrainie też trochę będzie, mniej, ale jednak będzie. No oczywiście zacznijmy od podstaw, czyli opowiedzmy o tych firmach, samolotach, konstruktorach i tak dalej, oblatywaczach i żebyśmy mieli podstawę do tego, żeby potem ruszyć na Bałkany. No i oczywiście jak to u nas, no największy nacisk położymy na wątki multikulti. No jednak audycja nazywa się Babel. No więc zacznijmy od tego, że no ten eksport broni, szczególnie będziemy mówić o lotnictwie, jest ważny dla budowy pozycji Polski. Wtedy takie były aspiracje jako lidera w regionie. To były te koncepcje, prawda, na przykład Międzymorza. I oczywiście to się wiązało też z taką sytuacją, że ten eksport miał być kołem zamachowym rozwoju przemysłu. Jak spojrzymy na mapę, no to ta Europa międzywojenna, no u nas często wtedy mówiono, że jesteśmy między Rosją bolszewicką a Niemcami, no i tutaj rzeczywiście się bardzo dużo zmieniło i to jest też inna Europa niż dzisiaj, jak spojrzymy na mapę, bo przypomnę wam tylko, że Polska w 1939 roku miała prawie 390 tysięcy kilometrów kwadratowych i mieszkało wówczas 35 milionów ludzi. No, znacznie więcej proporcjonalnie, plus jakbym był takim prawdziwym, szczególnie jakiś endek by powiedział, chwilka, powiedzcie, że jeszcze prawie 2000 kilometrów kwadratowych to wolne miasto Gdańsk i tak naprawdę ono powinno być nasze i mamy tam specjalny status. Tak, okej, okay, dobra, i teraz patrzymy na innych. No, widzimy Rumunię, która się wtedy nazywa Romania Mare. Sporo będzie o...
Rumunia.
Tak, Rumunia Wielka. No, to jest bardzo ciekawa sytuacja. Pierwsza wojna światowa. Rumuni zmienili strony, bo byli w sojuszu formalnie z państwami centralnymi. Byli neutralni po wybuchu wojny. W 16 roku przyłączają się do Ententy. Robią woltę, bo chcą co chcą. Przede wszystkim te tereny liczą bardziej, ich interesuje Siedmiogród niż Besarabia w Rosji wówczas. No i na początku walczą heroicznie oczywiście, ale przegrywają, muszą zawrzeć separatystyczny pokój, mija parę miesięcy i państwa centralne przegrywają i Rumunia wychodzi jako wielki zwycięzca. Terytorium powiększa się o prawie 2,5-krotnie.
Niesamowite. Graniczymy z lokalnym mocarstwem.
I my graniczymy z nimi, wtedy przedmoście rumuńskie, o tym wam też jeszcze opowiemy w podcastach, to jest prawie 300 tysięcy kilometrów kwadratowych, no znacznie więcej niż dzisiaj Rumunia, 230 kilka tysięcy ma dzisiaj. Rumunów wtedy, mieszkańców Rumunii jest prawie 20 milionów. 1939 roku. Następnie mamy Jugosławię, która się na początku nazywała Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, potem Jugosławią. To jest 15,5 miliona ludzi. Tak, to nie jest tak, że mamy, przypominam, że dzisiaj spojrzyjcie, to mamy Słowenię, Chorwację, możemy iść dalej, Bośnię, Serbię i tak dalej. Wtedy to było jedno państwo. Więc mamy kilka takich, no jeszcze można mówić o Czechosłowacji, kilka takich średnich państw, tym to Polska, która jest, ma to poczucie, że aspiruje, jak zobaczycie też, jeśli chodzi o przemysł lotniczy do bycia mocarstwem z innej kategorii wagowej, no ale ma poczucie, że no to są też potencjalni sojusznicy. Oczywiście wiadomo, że Czechosłowacja to inna sytuacja. Żeby wam pokazać też, jak świat się bardzo zmienił, to na przykład Turcja dzisiaj bezdyskusyjnie jest mocarstwem regionalnym przy wszystkich swoich problemach i ma prawie 85 milionów mieszkańców, a wówczas w 1939, ja nie żartuję, miała 17 milionów mieszkańców. Miała dwa razy mniejszą populację niż Polska. Tylko taki był
niewiarygodny
przerost naturalny plus dopływ ludzi. Pamiętajcie, że na przykład Polska miała więcej mieszkańców w 1939 roku niż Brazylia. Ja nie żartuję, tak? Więc to był inny świat. No i tutaj tak, jak nam zależy bardzo na pozycji, wpływach, no to to jest bardzo ciekawe, że my dajemy lepszy sprzęt na eksport i sprzedajemy niż mamy u siebie. Lepszy, czyli na przykład samoloty. Szybsze, z lepszymi osiągami, lepiej uzbrojone.
Wow.
I to nawet to ludzie już na potem będą bardzo krytykować. Nawet w 38, 39 my się staramy być bardzo solidnymi, wiarygodnymi partnerami, producentami i my, mimo że jest już zagrożenie, 39, tak, wkrótce wojna, no to my sprzedajemy ten sprzęt. I oczywiście to było potem przyczyną krytyki. Ale zacznijmy od, bo tu znowu będziecie mieli niespodziankę, no że pewnie kojarzycie, no tak, ta wschodnia Polska to raczej to nie jest ten region, który nam się kojarzy z przemysłem zasadnie. No to gdzie tam, no jakieś pierwsze zakłady produkujące samoloty to tam? No tak, w Lublinie. W roku 1921 roku powstają to zakłady mechaniczne Plage i Laśkiewicz. Ten Plage to Emil i od razu mówimy, no mamy naszego po prostu multikulti, rodzina luterańska. On jest tam pochowany w Lublinie, pochodzenia niemieckiego i czym się zajmowali. On przed pierwszą wojną umarł, ale zostało nazwisko właśnie, było nawet Emil Plage w nazwie, w pełnej nazwie. On się zajmował, warsztat mechaniczny założył. Przypominam, że browar też, perła to nie ona, ale też Niemcy, wkład w rozwój, to w różnych miejscach w Polsce. I co? Budowa kotłów. To była specjalizacja rodziny Plage. Do czego te kotły? Gorzelnie,
trochę daleko
cukiernie, browary.
Od kotłów do samolotów.
Ale warsztat trochę mechaniczny, no to nie, no Paweł, no to wtedy, to nie produkowano F-35 i nie latali ludzie w kotłach, żebyś też się nie rozkręcał. I istniał ten zakład przez do 35 roku, kiedy został znacjonalizowany. Od 28 roku produkował własne samoloty, to znaczy własne, na bazie własnych konstrukcji projektów, tak? Nie jakiś na licencji z zagranicy. Zmienił nazwę na Lubelską Wytwórnię Samolotów, LWS, właśnie po nacjonalizacji, po upaństwowieniu. Jak, z jakimi samolotami możecie kojarzyć, o których jeszcze wam opowiemy w kontekście Bałkanów? No to będzie samolot towarzyszący, tak zwany, to nie znaczy, że pani do towarzystwa albo, prawda, szukam towarzystwa, tylko chodziło o to, że to był taki samolot, który był, można powiedzieć, na przykład rozpoznawczy, zwiadowczy, który latał, który pomagał prowadzić ogień artyleryjski. Nazywał się R-13 Lublin. Żeby nie było wątpliwości skąd. Inny, który tam powstał, RWD-14 albo LWS Czapla. To powstał później. Oczywiście te literki rozszyfrowujemy, to wam jeszcze o tym będziemy opowiadać, bo to ta literka R, to moi drodzy, to jest Stanisław Rogalski. Potem będzie Stanisław Wigura, ten słynny Wigura, Żwirko i Wigura, tak, i Jerzy Drzewiecki. Trochę wam o nich opowiadaliśmy, o Rogalskim jeszcze się pojawi, bo miał wielki wkład w rozwój przemysłu lotniczego w Turcji.
Oh.
Więc o nim jeszcze wam potem opowiemy w kolejnym podcaście. Więc mamy RWD, Czapla. Oprócz tego kolejny towarzyszący samolot, jeszcze lepszy, LWS-3 Mewa. To były takie, taka tendencja w Polsce wówczas, żeby nazywać samoloty nazwami zwierząt, głównie ptaków, ale też, jak zobaczycie, ryb czy zwierząt leśnych. I to jest taki, który już był szybszy, tak lepszy i tak dalej. Zaczęła się produkcja, ale nie wszedł do służby, bo wybuchła wojna. I głównym konstruktorem Mewy był pan, który się nazywał Jerzy Teixeira. I teraz samolot nawiązywał układem do takiego, który wygrał w challenge'u, bo były organizowane takie zawody w 1934. To były bardzo ważne zawody. Jak zobaczycie zaraz w naszym podcaście, no to słynęliśmy z tego, że takie zawody wygrywaliśmy. Można powiedzieć, że polski pilot to nawet na drzwiach od stodoły, jak to mówiono, i generalnie byliśmy, no, ułańska fantazja. No więc kim był konstruktor, pan inżynier Teixeira? No to za protoplastę rodu uważa się pana Armand Teixeira, który był nauczycielem i medykiem z okolic Tuluzy i żył w średniowieczu, na przełomie XII i XIII wieku był związany z Albigensami, czyli z ruchem Katarów, przeciwko którym były krucjaty, których no, mordowano, to można spokojnie nazwać ludobójstwem, wtedy duchowni mówili zabić wszystkich.
Bóg rozpozna swoich,
dokładnie. I o tym macie znakomity esej Zbigniewa Herberta w Barbarzyńcy w Ogrodzie. I teraz, czyli mamy pochodzenia francuskiego, jak jest rewolucja francuska, to jego przodkowie pojawiają się w Polsce i mamy na początku, jest się w Polsce, ale ma się słabość chyba do kobiet z regionu, można powiedzieć, małżeństwa wyszehradzkie, ponieważ właśnie mamy ślub z Czeszką, potem już te dzieci, mamy jaką sytuację? Francuz ożenił się z Czeszką, a dzieci czują się Polakami.
Tak powinno być.
Tak powinno być po prostu. Ale jeden z nich no nie może niestety. To jest dziadek naszego inżyniera. Panie inżynierze, pana dziadek ożenił się z Węgierką. Więc mamy...
Grupa
Wyszehradzka. On sam urodził się we Lwowie, Jerzy. Tam przeżył lata młodzieńcze, gimnazjalista. Jak wybuchła pierwsza wojna światowa... to był jeszcze młody, ale już w 18 roku miał 16 lat i poszedł do wojska, zaciągnął się. Walczył właśnie... wówczas w Ukrainie w Wojsku Polskim. Potem skończył służbę jako kapral i zdał maturę i wstąpił właśnie do Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej. Opowiadam wam o nim więcej, bo tutaj trochę spoilerujemy, ale pozytywnie. Pojawił się on wcześniej w naszych podcastach dawno, dawno temu w Lechistanie i powróci z tego powodu, że znowu bardzo duży wkład w rozwój przemysłu lotniczego Turcji i projektowanie samolotów w Turcji. Następnie, no można powiedzieć, no Lublin, taka wyspa, chwileczkę, jedziemy na północ, wytwórnia lotnicza powstała w Białej Podlasce o nazwie Podlaska Wytwórnia Samolotów, PWS. Powstała w 23 roku, rodzina Stanisław, pan się nazywał Stanisław Rosenwert, pochodzenia niemieckiego, dodali sobie Różyczka. Tak się człowiek polonizuje. Urodził się niedaleko Białej Podlaski i ziemianin, arystokrata i ożenił się z Julią z rodziny Świętopełków Mirskich, czyli też piękna rodzina pochodzenia rusińskiego, ruskiego. I teraz słuchaj, drogi Pawle, jak się wyjeżdża na miesiąc miodowy i możesz tylko pozazdrościć. Podróż to Chiny, Syberia, Mongolia. Tak się jedzie.
Niesamowicie.
I potem powrócili w majątku, oczywiście folwark, służy podczas wojny polsko-bolszewickiej w 20 roku pod wówczas pułkownikiem, potem generałem Andersem. Kolejny taki Polak, luteranin pochodzenia niemieckiego. Okres II wojny w AK. No i oprócz tego po wojnie prześladowany, represjonowany, trafia do Wronek właśnie no jako ziemianin, do tego jeszcze arystokrata. I dla nas jest ważny w tym sensie, że to on właśnie odegrał główną rolę w założeniu tej PWS-u, Podlaskiej Wytwórni Samolotów. I tutaj jest ciekawa sytuacja, że jak tak wspomnieliśmy o tych kotłach, gorzelniach, no to budynki, które stanowiły podstawę taką infrastrukturalną dla tego zakładu, to był browar.
No.
Więc można zawsze browar, jak to może zachęta do, jak będziemy, prawda, rozwijać polski przemysł zbrojeniowy, to można się zastanawiać, czy w niektórych browarach nie produkować jakiegoś sprzętu wojskowego. Co tam produkowano? No więc na przykład PWS-26 to był taki samolot szkoleniowy, treningowy, łącznikowy też i to był najliczniej obok RWD-8 produkowany w Polsce przed wojną samolot. RWD-8 też był w PWS-ie produkowany przede wszystkim. Wyprodukowano łącznie tych samolotów oba rodzaje, typy 900 w Polsce łącznie i oczywiście był używany, my o nim jeszcze opowiemy w następnym podcaście, bo pokażemy, że był na Bałkanach, ale co ciekawe, oba te samoloty zostały wykorzystane do tak naprawdę ostatnich walk w wojnie obronnej, jak już praktycznie nie mieliśmy lotnictwa i pamiętacie, że ze szkoły może Franciszek Kleberg walczy z grupą Polesie, ostatnia bitwa pod Kockiem w październiku 1939 roku. roku, no to oczywiście to były samoloty, które można było wykorzystać łącznikowo, tak, że przewożono meldunki, jakieś rozpoznanie, ale co ciekawe, mamy 39 rok, a można powiedzieć, że jest trochę retro, no, na bezrybiu i rak ryba, więc naloty wyglądają też w ten sposób, że mamy działania, no, ataki bombowe, ale czym atakują? Granatami ręcznymi. Bo nie ma, prawda, przyczepianych bomb, więc nadlatują i atakują Niemców, zrzucając w nich granaty. I ten RWD-8 to właśnie zaprojektowali Rogalski, Wigura i Drzewiecki. Produkcja była też w Warszawie, bo tam powstały na bazie sekcji lotniczej zakłady tak zwane doświadczalne warsztaty lotnicze na Okęciu, ale zdecydowana większość z tych 600 samolotów, bo 500 wyprodukowano w Białej Podlasce. Czyli jakby się zastanowić, gdzie w okresie międzywojennym wyprodukowano najwięcej samolotów w Polsce.
Lublin, Biała Podlaska.
Tak. Ale przede wszystkim Biała Podlaska.
Tak? Niesamowite.
Co oczywiście, jak sobie poszukacie w Google, polecam, to zobaczycie, że są, że oni są świadomi, mieszkańcy Białej Podlaski. Są na przykład murale, które to upamiętniają. Ja, pewnie, że trzeba. I tu zobaczcie, jakie są historie, że na przykład mamy taki motyw, że to był samolot, najliczniej produkowany samolot polskiej konstrukcji do początku lat 70. Dopiero w latach 70. Wilga przebiła RWD-8. Znowu ta tradycja z ptaszkami. I 3 z tych samolotów, jako ciekawostka, przed wojną zakupione zostały przez przedstawicieli Hagany i przez żydowską spółkę z Palestyny. No i zostały przez Hagane właśnie wykorzystane do zwiadów, wykonywania zdjęć w wiosek arabskich. Można powiedzieć, że to jest jeszcze nieformalnie początek lotnictwa Izraela. Właśnie te RWD-8. I w trakcie kampanii wrześniowej, powiedzmy wojny obronnej, bo jak wspomniałem, nawet w październiku jeszcze walczyliśmy pod Kockiem, no to były one wykorzystywane przez polskie lotnictwo, bo utworzono właśnie takie plutony łącznikowe, które latały właśnie pomiędzy, co było ich zaletą, no że one mogły praktycznie wylądować wszędzie. Tak, może być jakieś pole i tak dalej, tak zwanym przygodnym terenie, i to się bardzo przydawało do tego, tak? Ale no oczywiście pod względem takiego sprzętu na eksport bardzo poważnego, który był też, jeśli chodzi o broń, byśmy powiedzieli, nie defensywna, tylko ofensywna, to jest to pytanie, co jest defensywna, ofensywna, ale lotnictwo typu myśliwce, bombowce, no to mamy państwowe, też nazywane polskimi zakłady lotnicze PZL. I tutaj no bezdyskusyjnie Warszawa, założone w 1928 roku, a potem w latach 30., jak mamy rozwój Centralnego Okręgu Przemysłowego, no to na przykład w Mielcu i do dzisiaj przypominam Rzeszów, że to są, to ta tradycja COP-u została, tak, jeśli chodzi o przemysł lotniczy. I postacią kluczową związaną z rozwojem polskiego lotnictwa, jeśli chodzi o konstruktora i inżyniera, to był Zygmunt Puławski, który urodził się w Lublinie, i tam jest pochowany. Natomiast tutaj zdradzę tajemnicę, że Paweł jest z Ochoty. No i Puławski zginął 21 marca 1931 roku. Samolot doświadczalny leciał bez zgody dyrekcji. No to niestety takie trochę polskie klimaty. No i wykonywali zakręt przy porywistym wietrze, runął na ulicę w dzielnicy Ochota. Spadł, tam jest tablica upamiętniająca ten wypadek u zbiegu ulicy Sękociskiej i Kalińskiej, który jest kawałek od placu Narutowicza. Tam zginął. To jest wielka tragedia, bo straciła Polska w efekcie jednego z najbardziej utalentowanych konstruktorów lotniczych. Miał, słuchajcie, tylko 30 lat, jak zginął. I no oczywiście, no nie, to jest tragedia, bo jak pokażemy wam, oczywiście możemy być dumni z tego polskiego przemysłu, przy różnych jego wadach, zastrzeżeniach lotniczych, z przemysłu lotniczego, ale oprócz tego, no tacy ludzie byli, no jak diamenty, byli bardzo cenni, bo ich nie było dużo. Puławski jest związany z tym, że opracował różne nowe rozwiązania, to są na przykład jakieś podwozie nożycowe, ale najbardziej znany z płata, który był nazywany płatem Puławskiego, płatem polskim, przypominał skrzydła mewy. Stąd też nazywany był czasem Mewim Płatem. I można powiedzieć, oszacować, że łącznie na świecie, bo on zainspirował dużo samolotów, wyprodukowano około 6 tysięcy sztuk samolotów, które wykorzystały ten motyw Płata Puławskiego. I jak spojrzycie na samoloty, to mamy PZL i często właśnie literkę P. I wszystko wskazuje na to, że to właśnie chodzi o niego. I on projektował P1, P6 i tak dalej, P7 i rozpoczął pracę nad P11. Z naszej perspektywy są ważne P7 i P11, ale tamte pozostałe też się pojawią w kontekście właśnie bałkańskim, jak zaraz wam pokażemy. Oczywiście oprócz tych, którzy projektowali, no to ważni byli ludzie i to były bardzo barwne postacie, którzy byli oblatywaczami. I wtedy taki pilot się nazywał często doświadczalny. Niedoświadczony, ale on często był też doświadczany, bo właśnie on testował. To było naprawdę troszeczkę jak
kaskaderka.
Kaskaderka i trochę jak myszka w laboratorium. I taką postacią naprawdę nietuzinkową, to jest eufemizm, wielką, to był Bolesław Orliński, który urodził się koło Kamieńca Podolskiego. Tu mamy związek z Ukrainą i służył w armii ukraińskiej. Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, u Petlury przez jakiś czas. Oczywiście potem zrobił tak karierę, że został pułkownikiem Wojska Polskiego, kawalerem Orderu Wojennego, Virtuti Militari. Z czym on jest najbardziej kojarzony? W Polsce był w okresie międzywojennym bardzo znany. No, z czymś wybitnym. Znalazłem na przykład takie sformułowanie jednego pana, że to lot Orlińskiego, o którym zaraz wam opowiemy, z Warszawy do Tokio i z Tokio do Warszawy. W 1926 to naprawdę było spektakularne, no to, że można porównać z lotem wahadłowca, jeśli nie z lotem na Księżyc. No to już troszeczkę może za mocno, ale patrzcie, jak to wyglądało. To jest tak, w jedną stronę to jest 10 300 kilometrów i powrót to jest znowu, czyli 20 parę tysięcy, tylko, że oni lecieli w pewnym momencie z uszkodzonym śmigłem, I tak samo dolnym płatem uszkodzonym. Czyli te ostatnie 6 tysięcy, prawie 700 kilometrów trasy pokonali tak naprawdę w uszkodzonym samolocie. I oprócz tego silnik bardzo zużyty w wyniku utraty oleju. Bo co się stało? W zborniku na olej trzeba było użyć apteczny rycynus, zastąpić olej. Zaraz wam opowiem, jak to się stało. Śmigło było pęknięte. Zalano je, co panowie zrobili? No Polak potrafi, Adam Słodowy, klejem stolarskim. To były takie czasy. Przycięte skrzydła. No i tak. No to chyba mógł tylko, można powiedzieć, tylko Orliński mógł coś takiego zrobić. Entuzjastyczne przyjęcie w Tokio. No wiecie, no nagle leci nad tobą, przylecieli. No i cesarz ich przyjął na audiencji specjalnej. No więc oczywiście otrzymali japoński cesarski order wschodzącego słońca. No z takim odznaczeniem to człowiek już jest ustawiony na całe życie. No więc wracając w Mandżurii, między Chitą a Harbinem, posadzili w stepie szerokim swój samolot, bo właśnie z przewodu wyciekał olej. I wspomnienia są takie, że to było w pobliżu miejscowości Byrka. Bolek poszedł na stację kolejową telefonować do najbliższego lotniska i prosić o olej. Na wszelki wypadek wykupił cały zapas oleju rycynowego z miejscowej apteki. Więc okazało się, że do lotniska jest daleko, nie mają oleju i trzeba było lecieć na rycynie z apteki.
Ale zadziałało. Pięknie. Zadziałało.
Więc Julian Przyboś, poeta, poświęcił postaci Orlińskiego wiersz pod tytułem Lot Orlińskiego. I oprócz tego normalnie Hanka Ordonówna w kabaretach śpiewała: a gdy pan me serdze zdobyć chce, jeśliś sportowiec, kup pan szybowiec, tak jak Orliński miał broże, pocałuję, ślicznie podziękuję i puścimy się tak jak Orliński poprzez Rosję, Sybir i kraj chiński. Więc takie wierszyki powstawały. I po francusku, nie wiem czy... czekaj, bro, musiałbym to sprawdzić.
Czy samolot Breżet?
Brugge, tak? Brugge chyba. Tak, przepraszam, taka powinna być ta wymowa.
Tak. Szkoda, że nie mamy nagrania, to mogą sobie słuchacze być może poszukać w internecie, czy gdzieś jest nagranie tego, co tam wyśpiewywano.
Tak, to niestety my nie mamy takiej, nasz podcast nie jest jednak audycją muzyczną, więc nie możemy tego, prawda, sprawdzić.
I puścić nagranie.
I puścić wam nagrania.
Zuli Pogorzelskiej i Hanki Ordonównej. To mamy sytuację naprawdę zaskakującą. Jak państwo sobie zastanawiają się w aptece, co tu jeszcze kupić, bo tutaj człowiek sobie już kupił syrop i tak dalej do gardła, to warto zaopatrzyć się w dużą ilość oleju rycynowego. Na wszelki wypadek, bo to wiadomo, z silnika zacznie coś się w samochodzie, to można zakroplić. Tak twierdzi przynajmniej Bolesław Orliński, o którym mówimy.
Są też takie, przypominam, teraz zegarki, nazwane właśnie od, bo sprawdziłem sobie, od tej firmy.
Firmy, od której nazwę samolotu?
Tak, tak. Samolot był pierwszy.
Myślę, że zegarki na olej rycynowy.
Mogę nawet...
Brugge.
Proszę państwa, po raz pierwszy sprawdzamy Brugge. Rzeczywiście, bo nie zauważyłem, że tu jest U, więc Brugge w takim razie. La prononciation. Dobrze, wracamy, bo to nie jest jednak lekcja francuskiego. Rok 28 i Zygmunt Puławski wykona właśnie pierwszą tą swoją konstrukcję PZL P1 i tutaj Orliński będzie te wszystkie jego konstrukcje oblatywał jako pierwszy. Nawet i tutaj było niesamowite, że uszkadzały mu się skrzydła. On miał niesamowite szczęście. Krzyczeli do niego, skacz ze spadochronem. Nie, spróbuję uratować samolot. I lądował. Więc brał udział też w licznych zawodach lotniczych, w prezentacjach. One, te zawody, często nazywano meetingami, konkursami, prezentacjach samolotów. Więc latał, zdobywał różne nagrody. Między innymi jego taki wielki sukces, no wszyscy myślę stali z otwartymi buziami, wykonał w czasie jednego lotu 225 pętli. Był też naprawdę niesamowitym akrobatą. Ustanawiał różne rekordy, na przykład właśnie z samolotem PZL P24. To polski myśliwiec, o którym wam dużo opowiemy, bo będzie właśnie eksportowany do krajów bałkańskich. To jeśli chodzi o samolot z silnikiem gwiazdowym, to właśnie Orliński na nim osiągnął światowy rekord w 1934 roku. Jak wybuchła wojna, to trafił do Rumunii, był tam przez kilka miesięcy. Będziemy jeszcze o tym opowiadać. Potem przez Rumunię, Jugosławię, Włochy, Francję do Wielkiej Brytanii, gdzie powstawały polskie siły powietrzne i wtedy była taka sytuacja, że on miał 40 lat i mówiono mu nie, no jest pan już za stary, ale był naprawdę bardzo zdeterminowany, no i udało mu się przekonać, że zaczął latać jednak w 1943 roku na samolotach myśliwsko-bombowych i został nawet dowódcą dywizjonu. Potem trafił do Kanady, żył prawie 100 lat, 90 kilka lat i tam na stare lata trafił do domu kombatantów i tam była bardzo ciekawa sytuacja, że co roku w rocznicę tego lądowania w Tokio odwiedzał ten dom kombatantów przedstawiciel ambasady japońskiej, żeby go w ten sposób uhonorować. No scena filmowa, moi drodzy. No ale, jak już jesteśmy przy naszym multikulti, no to oczywiście trzeba dostrzec dwóch wielkich polskich projektantów, konstruktorów, którzy nie byli z typu Polak-Katolik. To jest Wsiewołod Jakimiuk. To żeby nie było od razu wątpliwości, urodzony w Karzynie. No to są te tereny, prawda, byśmy powiedzieli, robiliśmy o nich i opowiadaliśmy wam trochę o nim. To jest to pogranicze białorusko-ukraińskie, ale byśmy go pewnie bardziej skierowali na Białorusina. Syn prawosławnego duchownego, miał piękny głos. Bas, baryton. Dlatego często śpiewał arie, ale też pieśni ludowe z regionu. No myślę, że jak jeszcze troszeczkę się napił, to wchodził na jeszcze wyższy poziom. Szkoła średnia ukończona w Wilnie i potem też matematyka na Uniwersytecie Stefana Batorego. Więc z tego powodu bym mówił o tym, że tutaj mamy bardziej ten białoruski wątek. To jest to pogranicze, tam mówimy oczywiście Podlasie w okolicach Narwi, tam jest Karzyn. I potem studiował w Paryżu właśnie aeronautykę i po powrocie do kraju zaczął pracę w Państwowym Zakładzie Lotniczym w Warszawie w zespole Puławskiego. Jak Puławski zginął tragicznie, no to właśnie on, to Wsiewołod Jakimiuk, dokończył samolot PZLP-11 i oprócz tego zaczął konstruować tą jego upgrade'owaną wersję, lepszą, tak, na eksport. PZLP-24 to jest jego konstrukcja, potem będzie konstruował kolejne samoloty, więc to on, Puławski, jest bardziej znany ze względu na właśnie, że nawet ma tą literkę P, ale to on tak naprawdę w latach 30. rozwijał polskie lotnictwo. W trakcie wojny trafił do Wielkiej Brytanii, Kanady, projektował samoloty wchodzące do produkcji i jego pewnie taka, tam ożenił się też druga żona francuska, no i mamy tutaj pewnie jego taka najciekawszy motyw, że został jednym z dyrektorów handlowych w firmie, która produkowała, pamiętacie może kiedyś był taki samolot naddźwiękowy, pasażerski Concorde, który latał między Europą bardzo szybko, a Ameryką, no to właśnie on był odpowiedzialny, było 5 dyrektorów kierujących tym projektem i to jednym z nich był nasz Wsiewołod Jakimiuk, syn prawosławnego duchownego z południowego Podlasia. Ale żeby nie było, że mamy tylko ścianę wschodnią głównie, no to oprócz tego dodamy jeszcze Stanisława Prausa z Warszawy, który był też oprócz tego, że konstruktorem, to był pilotem turystycznym, na przykład w aeroklubie warszawskim pełnił różne funkcje i rodzina generalnie Kalwinów jest pochowany, jego prawda, grób rodzinny jest na cmentarzu węgalisko-reformowanym, on sam umarł na emigracji w Londynie, nie przypadkiem, bo jego dziadek był prezesem konsystorza węgalisko-reformowanego, to znaczy, że był głową wspólnoty kalwińskiej w Polsce, jego dziadek, tak? I brat też bardzo zainteresowany lotnictwem, został pilotem i między innymi był dowódcą lotnictwa Armii Modlin w 1939 roku. Zamordowano go w Charkowie, tak? Zrobili to Sowieci, więc jak widzicie, rodzina pilotów zaprojektował Praus PZL-23 Karaś, bez literki P, bo to nie ma Puławskiego. To był lekki samolot bombowy, który w 1939 był już trochę zacofany, ale radził sobie naprawdę dobrze i jego wersja eksportowa PZL-43, o której będziemy wam opowiadać, trafiła lepsza oczywiście do Bułgarii. Oprócz tego kolejny lepszy samolot, taki bombowo-rozpoznawczy, został zaprojektowany przez Prausa PZL-46 o nazwie Sum. Czyli teraz była, tutaj jak widzicie, była moda na ryby. Karaś i Sum. Samolot nie wszedł jednak do wyposażenia polskich sił lotniczych z tego powodu, że no już było za późno, ale jak wam pokażemy, no też znowu było duże zainteresowanie nim na Bałkanach. I gdyby nie wojna, to wam pokażemy w następnym podcaście, no to ten nasz wkład w rozwój lotnictwa na Bałkanach i przemysłu tych krajów byłby jeszcze większy. Natomiast to, co wywołało furorę na Bałkanach, to jest no, coś, czego jesteśmy bardzo dumni i Praus nie pracował, ale był akurat nad tym samolotem, to jest PZL-37 Łoś. Tak? I to jest rzeczywiście, no jest to powód do dumy bezdyskusyjnie, bo mówimy o dwusilnikowym bombowcu, nowoczesnym, bardzo dobrym samolocie, przy drobnych wadach. Dlaczego to było coś wyjątkowego? Bo znowu, pamiętajcie, że ten świat przed II wojną światową, on był też inny właśnie pod względem potencjału poszczególnych krajów i Polska przy całym zacofaniu bezdyskusyjnym i nie ma co idealizować tego okresu II RP, nie chodzi tylko o politykę, ale też o ten potencjał ekonomiczny, no to były takie wyspy nowoczesności w kraju i który był zdolny robić takie, no tak jak teraz byśmy powiedzieli, te wyłaniające się potęgi, tak? Emerging powers. No to mamy coś takiego, że wówczas na świecie taki samolot była w stanie wyprodukować 8 państw, w tym Polska. To był Związek Radziecki, Stany Zjednoczone, Japonia, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Holandia. No. Czyli spoza tymi bezdyskusyjnie mocarstwami mieliśmy Holandię i Polskę.
Czy ten samolot brał udział w kampanii, tak, wojny obrony w 1939?
Tak, brał udział w nalotach i tak dalej. To akurat audycja nasza nie, i podcast nie jest o tym. My wam pokażemy w kolejnych podcastach, że znacznie bardziej brały udział w operacji Barbarossa, bombardując Ukrainę.
O.
Jako samoloty rumuńskie. Ale to jeszcze nie teraz. Żegnamy się na razie i ruszamy, słuchajcie, na Bałkany. Czyli zakładacie teraz takie wielkie okulary,
gogle. Telefon,
gogle, dokładnie, czapa na głowę i dzwońcie po Orlińskiego. Lecimy.
Babel@tok.fm. Proszę pisać na ten adres, jeśli Państwo mają komentarze, jakieś inspiracje, ciekawostki, proszę do nas napisać, a my słyszymy się z Państwem za tydzień, jak zwykle późno, popołudniowo, piątkową porą. Do usłyszenia w podcaście Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.